Teoria naukowa spełnia wiele funkcji poznawcze i pozapoznawcze. Te pozapoznawcze to są instrumentalne. Do poznawczych funkcji nauki zaliczamy funkcję porządkującą, to jest jeden, porządkującą, unifikującą, wszystko to w tym samym szeregu, koordynującą dane doświadczenia i to wszystko, co tam należy w tej dziedzinie. Po drugie, funkcję eksplanacyjną, wyjaśniającą dane doświadczenia. Po trzecie, funkcję prognostyczną, kiedy się mówi prewidystyczną, previdere, czyli przewidującą. Między funkcją eksplanacyjną i prognostyczną dostrzega się symetrię. Dostrzega się symetrię. Nauka wyjaśnia do tyłu zjawiska, które zaszły, a do przodu wyjaśnia, w sensie prognozuje, zjawiska, które zajdą. Teoria naukowa spełnia też funkcję deskryptywną, kiedy teoretycznie opisuje, proszę zauważyć, jak ja mówię, teoretycznie opisuje pewne zjawiska. Do tych zjawisk należy, że ten magnetofon zamilkł już. Przestał się kręcić na prawej stronie. Z teoriami, czy z teorią naukową wiąże się szereg problemów. A przepraszam, jeszcze pozapoznawcze nie powiedziałem, tak? Dobrze, pozapoznawcze funkcje teorii naukowej. No to są takie humanistyczne, kulturowe. Na przykład biologiczna teoria ewolucji, kiedy stała się filozoficzną i światopoglądową teorią. Kiedy stała się światopoglądem. Poglądem na świat ludzi. Do tych pozapoznawczych funkcji należą też funkcje praktyczne, kiedy w oparciu o pewną teorię umiemy przekształcać rzeczywistość. Na przykład dziury w zębach wiercić za pomocą lasera. To w końcu w oparciu o pewną teorię zostało wyprodukowane, czy też słuchać muzyki. To jest ta instrumentalna funkcja teorii naukowej, kiedy posługujemy się dobrą teorią do różnych celów. Przechodzę teraz do pewnych zagadnień związanych z teorią naukową. Jakie cechy powinna mieć dobra teoria naukowa? Otóż, chociaż tak tradycyjnie mówiono, dzisiaj nie uważamy, by teorie naukowe musiały być prawdziwe. To nie jest kwalifikacja, której poddajemy teorie naukowe. Jeżeli Państwo pamiętają z pierwszego semestru, a zapamiętają jeszcze z pierwszego roku, zgodnie z tym, co głosi logika i semiotyka, prawdziwość przysługuje tylko zdaniom. Natomiast teoria naukowa jest zbiorem zdań przy tym tradycyjnym rozumieniu. I trudno tutaj mówić, bo one były wszystkie... Jak tutaj taką prawdziwość... Chyba, że metaforycznie mówimy, że jest prawdziwa. Dzisiaj są inne kryteria, ze względu na które wybieramy teorię. A zanim... Jednak te kryteria omówię, chcę Państwu zwrócić uwagę na pewną dyskusję, której początek w latach 60. dał swoją książką Struktura rewolucji naukowych, tak się ta książka nazywała, Struktura rewolucji naukowych, dał Tomasz Kuhn. Tomasz Kuhn odróżnił w rozwoju nauki dwie fazy. Fazę tak zwanej nauki normalnej i fazę nauki rewolucyjnej. W okresie nauki normalnej panuje pewien paradygmat uprawiania nauki. W pojęciu paradygmatu będę mówił później, kiedy będę charakteryzował dokładnie poglądy Kuhna. Pewien paradygmat Jest to pewien sposób uprawiania nauki, przyjęty przez wspólnotę naukowców i niekwestionowany. Z biegiem czasu jednak narastają anomalie, czyli zjawiska, które są niewyjaśniane przez dotychczasową teorię naukową. Są niewyjaśniane. Próbuje się wówczas istniejące teorie naukowe poprawiać, to co wspomniałem, za pomocą tych protez. Ale to poprawianie istniejących teorii naukowych udaje się do pewnego momentu. Tych anomalii potem jest tak dużo, przypominam, anomalie to są zjawiska niewyjaśniane w ramach tradycyjnej teorii. To nie, że to jest dziwadło, to jest po prostu coś, co nie mieści się w sposobie widzenia zjawisk starej teorii. Otóż kiedy te anomalie narastają, dochodzi do rewolucji naukowej, w wyniku której tworzy się nowy paradygmat widzenia, nowy obraz widzenia tych zjawisk. W ten sposób fizyka einsteinowska zastąpiła fizykę newtonowską, a fizyka newtonowska zastąpiła fizykę arystotelesowską. Otóż Kuhn tutaj wypowiedział taką tezę o niewspółmierności teorii, oddzielonych rewolucjami naukowymi. Nie dają się one porównywać. Rozumiemy to jakoś, ponieważ paradygmat wyznacza tak samo, także rozumienie pojęć wyznacza. Więc pojęcia się zmieniły, wobec tego teorii nie można porównywać ze sobą. Ale tu porzucamy w tym momencie tego Kuhna. Jak to jest, kiedy w tym samym czasie, w tym samym paradygmacie pojawiają się dwie lub więcej konkurencyjnych teorii wyjaśniających zjawiska. Jak to wówczas jest, kiedy pojawia się dwie lub więcej teorie wyjaśniających? Jak je porównywać pod względem logicznym i empirycznym? Otóż takie kryteria wyboru teorii naukowych, nie są one precyzyjne, zostały wypracowane. Do kryteriów tych nie należy, że jedna teoria jest bardziej prawdziwa, zresztą to bardzo dziwne mówienie, znaczy bardziej prawdziwa, bo jest prawdziwa albo fałszywa. Nie można być bardziej prawdziwym, może być bardziej prawdopodobnym, ale nie bardziej prawdziwym. Otóż kryterium wyboru między dwoma konkurencyjnymi teoriami jest ich funkcja eksplanacyjna. To jest jedno z kryteriów. Lepsza jest ta teoria, która więcej wyjaśnia. To znaczy wyjaśnia to wszystko, co inna teoria i jeszcze coś więcej. Przewiduje wszystkie te zjawiska, co inna teoria i jeszcze inne, które tamte teoria nie przewiduje. Dalej. Istnieją tu jeszcze kryteria. Istnieje tak zwane kryterium elegancji teorii, kryterium prostoty. Wybiera się między teorią T1 i T2 ze względu na to, która z nich używa prostszych narzędzi matematycznych. To jest kryterium prostoty. Stare kryterium, bo ono już za czasów Arystotelesa było. Simplicitas est sigillum veri, takie powiedzonko. Simplicitas. Prostota to jest kryterium prawdy. Simplicitas, sigillum, pieczęć, znak. Oczywiście są jeszcze inne czynniki ingerujące wybór teorii naukowych. Między innymi czynnik genetyczny. Faceci, którzy byli za jedną teorią, wymarli, zostali tylko zwolennicy drugiej teorii. Państwo się uśmiechają, ale tak naprawdę jest w nauce o poglądach decyduje też biologia. To już zauważył Max Planck w swojej autobiografii, że te rewolucje w nauce dokonują się przez zmiany pokoleniowe. Pojawiają się naukowcy. Jeszcze jest inne kryterium teorii naukowych. Ceni się teorie naukowe, te, które są kreatywne. Kreatywne, a więc heurystycznie interesujące. Dostarczają wiedzy i stymulują, stymulują do nowych pytań. Kryterium tej kreatywności jest dosyć mocnym kryterium, gdy chodzi o przyjmowanie teorii naukowej. Proszę Państwa, to, co Państwu powiedziałem na temat teorii naukowej, jest dosyć ubogie w stosunku do literatury, która na ten temat panuje, istnieje. Tu można by wykład pociągnąć przez cały rok nawet na temat teorii naukowej. Państwo prawdopodobnie pozostaną przy tym tradycyjnym rozumieniu teorii naukowej. Ja tego nowego rozumienia tu Państwu nie wykładam. To modelowe rozumienie teorii naukowej, u nas to robi Grobler, Przełęcki to robi, a właściwymi twórcami to są taki Smith, przez dwa E się pisze, i potem Niemiec Wolfgang Stegmüller się przyszedł z U, Stegmüller. Autor mało w Polsce znany, ale w Niemczech i w ogóle w tych środowiskach filozofów analitycznych bardzo znany. Wolfgang Stegmüller. Z jego osobą mam pewne wspomnienia osobiste, bo kilka razy go spotykałem. Nadto czytałem jego książki. Jest autorem takiej ogromnej monografii Begründung und Erklärung, wielotomowej. Niesłychanie pracowity człowiek. Kiedy byłem 4 już lata temu na kongresie Gesellschaft für analytische Philosophie, to pytałem się z profesorem Stegmüllerem i ktoś mi powiedział: Er hat sich zum Tode gearbeitet. Czyli zapracował się na śmierć. Faktycznie podobno tytan pracy. Więc on tą non-statement view on theory. To niezdaniowe rozumienie teorii naukowej jest głównie się rozwijane przez matematyków, przez logików i powiedziałbym raczej na użytek już matematyki niż filozofii nauki. Aczkolwiek u nas pan Adam Grobler właśnie do tego rozumienia teorii naukowej, tego modelowego, się odwołuje, uważa, że ono jest bardziej operatywne, ale ono jest, tego nie powiedziałem, mniej intuicyjne. To zdaniowe jest tak jakoś, rozumiemy, teoria naukowa jest to zbiór wyrażeń uporządkowanych logicznie, rzeczowo, jakich praw ogólnych, hipotez, zdań jednostkowych, definicji dotyczących pewnych zjawisk. To jest jakieś takie intuicyjne rozumienie, a przy tamtym to mniej potrafimy sobie poradzić.